Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, aby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtedy stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Rzekł do nich anioł: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i wkładała je do swojego serca. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało powiedziane. Oto słowo Pańskie. Działanie Boga wpisuje się w bieżące wydarzenia historii powszechnej. Zarządzony przez okupacyjną rzymską władzę spis ludności na całym zamieszkałym obszarze państwa rzymskiego, jak mówi Ewangelia, passa oikumene, na całym świecie, co oznaczało wówczas zamieszkały obszar państwa, to zarządzenie sprawiło, że Jezus urodził się nie w Galilei, w Nazarecie, ale w Judei, w Betlejem, w rodzinnej miejscowości Dawida. Według opowiadania Ewangelii, ta mała historia rodzinna, historia na prowincji, historia zwyczajnych ludzi według wyobrażeń świata, zwyczajnych ludzi na marginesie wielkiego świata, staje się początkiem historii mającej znaczenie powszechne dla całego zamieszkałego świata, passa oikumene, bo oto nagle rodzi się Mesjasz Izraela i świata, i to przez działanie Boga, które wpisuje się w bieżące wydarzenia powszechnej historii prowadzonej przez ludzi. Podobnie nieznacząco rozpoczęła się kiedyś w Betlejem, w tym miejscu, 10 wieków wcześniej, historia Dawida. W pierwszej księdze Samuela w 16 rozdziale znajduje się opowiadanie o tym, jak Samuel szuka tego, kogo ma namaścić na nowego króla Izraela. I Bóg posyła go do nieznaczącej do tej pory w historii biblijnego Izraela miejscowości Betlejem, do nieznaczącej rodziny Jessego. I tam daje Samuelowi Bóg poznać, kogo wybrał. Nieznaczące dziecko jeszcze, spośród synów Jessego, najmłodsze. Poznanie, kim naprawdę jest wybrany przez Boga człowiek, kim naprawdę jest Dawid, możliwe wówczas jest dzięki temu, że Samuel w końcu zaczyna patrzeć na synów Jessego oczami Boga, jak Bóg. Dotąd patrzył na nich oczami ludzkimi, według ludzkiego sposobu poznawania. I tak chciał namaścić wówczas pierworodnego, najstarszego syna Jessego, ale nie jego wybrał Bóg. I dopiero gdy słyszy od Boga: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie jego wybrałem. Nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Dopiero gdy Samuel zaczyna poznawać ludzi według ich serca, to znaczy nie według ich emocji, według biblijnego sposobu mówienia, ale według tego, kim są naprawdę, wówczas zobaczy w dziecku Dawidzie przyszłego wielkiego króla całego Izraela. To prawdziwe poznanie ludzi jest możliwe jedynie w świetle Boga, tylko gdy patrzy się, jak Bóg widzi ludzi, a nie jak inni widzą kogoś. Wtedy Samuel odkrył Dawida i namaścił go, patrząc w serce, a nie na aparycję, nie na powierzchowność człowieka. I tak aniołowie, niebiańscy posłańcy w tej Ewangelii zwiastują pasterzom, którzy czuwają w nocy nad swoim stadem, wielką radość, na którą czekały pokolenia w Izraelu. To ogłoszenie Ewangelii, dobrej wiadomości od Boga, dokonuje się nie w stolicy w Jerozolimie, nie w świątyni, nie w pałacach mających władzę, ale na polu, w nocy i wobec ludzi, którzy według oceny innych są marginesem społeczeństwa. Podczas gdy pasterze czuwają w nocy nad swoim stadem, troszczą się o życie zwierząt, Bóg troszczy się o ich życie, ogłaszając im wielką radość, na którą czekały pokolenia Izraela. Dzisiaj narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Nowo narodzone dziecko w mieście Dawida jest Zbawicielem, Mesjaszem, Panem. Znakiem dla pasterzy ma być nie coś zewnętrznego według objawienia aniołów, ale znakiem ma być samo dziecko. Mają spojrzeć na dziecko i zobaczyć w tym dziecku, przez to, że Bóg ich uzdolni do poznawania i przez to, że uwierzą w słowo Boga przekazane im przez aniołów, w tym dziecku, a nie w zewnętrznych oznakach jego wielkości, mają dostrzec wielkość, boską wielkość, Zbawiciela, Mesjasza, Pana. A upłynie jeszcze trochę czasu, zanim Jezus objawi się w publicznym życiu Izraelowi przez głoszenie Bożego Słowa mocy, przez dokonywanie czynów mocy, cudów, przez swoją misję poświęcenia życia, aby inni mogli żyć. To dziecko jest rzeczywiście Zbawicielem, jako Mesjasz i Pan, na podstawie nominacji od Boga, ogłoszenia przez niebiańskich posłańców, a nie na podstawie nominacji od ludzi. To dziecko nie rodzi się w pałacu mających władzę, nie rodzi się w domu tych, którzy uchodzą za godnych. To, czym coś jest naprawdę za te, można poznać jedynie w świetle chwały Boga, gdy On uzdalnia do poznania. Dotyczy to zwłaszcza poznawania ludzi. W świetle Bożego Słowa o danym człowieku można poznać, kim on jest naprawdę. To lekcja Ewangelii, dobrej wiadomości od aniołów do pasterzy. Oni reagują właściwie. uwierzą w słowo aniołów i pójdą do Betlejem. I będą chcieli zobaczyć to, co się stało, to, co Bóg im objawia. I tak po aniołach, niebiańskich posłańcach Ewangelii na temat tego dziecka, Zbawiciela, Mesjasza i Pana, pasterze będą świadkami i posłańcami tej samej Ewangelii. Ewangelia zaczyna być przekazywana z rąk do rąk przez kolejnych posłańców, aby nieśli ją dalej. Ewangelia, czyli dobra wiadomość o dziele zbawczym Boga, którym jest Jezus. Pasterze stają się posłańcami Ewangelii. Idą do Betlejem i tam widzą Maryję, Józefa i leżące w żłobie niemowlę. Ewangelia o narodzinach Mesjasza jest głoszona najpierw tym, którzy według ówczesnego sposobu myślenia i wartościowania znajdowali się na marginesie społeczeństwa. Boże tak w stosunku do ludzi, w tym dziecku, jest radykalne, od łacińskiego słowa radix, korzeń, jest zakorzenione w historii ludzi na tej ziemi, zakorzenione u podstaw, to znaczy u ludzi, którzy są gotowi uwierzyć, są tak prości w sensie Boga, że gotowi są mu wierzyć, a nie są tak wyrafinowani i zadufani w sobie, w swoim sposobie myślenia, że nie są zdolni przekroczyć siebie. Ci prości pasterze są zdolni przekroczyć swoje horyzonty myślenia. Pójdą do Betlejem i Bóg poszerzy ich rozumienie i poznanie. Przez to ukazuje się bardzo wyraziście, że Boże zbawienie jest darem, który należy przyjąć, i że prawdziwe poznawanie rzeczy, a zwłaszcza ludzi, jest darem Boga. Kto się na ten dar otwiera, jest w stanie urosnąć w swoim poznawaniu, w swoim spełnianiu się życia. Boże tak do człowieka w jego ubóstwie, a nawet w jego dwuznaczności, bo pasterze na pewno nie należeli do tych, którzy byli wzorcami pobożności rozumianej przez zewnętrzne objawy. Troska o biednych w najszerszym tego słowa znaczeniu jest nierozerwalnie związana z Ewangelią o Mesjaszu, z Ewangelią o Jezusie Chrystusie. I to zaczyna się już tu w Betlejem, od tych biednych, zmarginalizowanych, pierwszych świadków i posłańców Ewangelii Mesjasza. A Maryja, która słyszy od pasterzy posłańców tej Ewangelii, którzy mówią, co przekazano im przez niebiańskich posłańców, zachowywała wszystkie te słowa, które usłyszała od pasterzy, i dosłownie mówi tekst Ewangelii, wkładała je do swojego serca. To świadek, słuchacz Ewangelii, Maryja, wierna słuchaczka Ewangelii, która pokornie przyjmuje to, co Bóg objawia przez tak prostych ludzi. Była przecież o wiele bliżej Boga i słyszała Go w zwiastowaniu, a jednak przyjmuje i wkłada do serca słowo Boga, nawet gdy przychodzi przez tak nieoczekiwanych posłańców, tak prostych i tak nie mających wartości w oczach innych ludzi. To świadectwo dla nas. Maryja, słuchaczka Ewangelii głoszonej przez posłańców Boga, których On wybrał. Posłańców, których nie wybraliby ludzie, a jednak to oni stali się wiernymi przekazicielami Ewangelii. Wiernymi, bo w swojej prostocie serca byli gotowi przyjąć, uwierzyć i przekroczyć siebie i pójść według tego, co słyszeli. Pójść z tego pola w nocy ze swojej straży nad zwierzętami do Betlejem, ponieważ tam Bóg ich posłał
i tam stali się świadkami czegoś, na co czekało tylu w Izraelu, ale się nie doczekało. I dopiero przez nich ta Ewangelia dotrze i do tamtych. Bóg przekazuje nam poprzez te sceny Ewangelii, że prawdziwe poznanie wartości nas samych, jak i wartości innych ludzi jest możliwe tylko w świetle Bożego objawienia, Bożej chwały, w świetle Bożego, a nie ludzkiego słowa. Jeśli spotykamy drugiego człowieka i chcemy naprawdę go poznać, poznać, jakim jest naprawdę, otwórzmy się na Boga, który nas uzdolni do poznawania, jak On poznaje tego człowieka. Otworzy nam oczy, abyśmy nie dali się zaślepić zewnętrznymi oznakami, zjawiskami i wyrokowali o kimś, ale przenikniemy do serca tego człowieka naszym poznaniem, kiedy damy Bogu się uzdolnić poprzez blask Boga, blask, światło, które dostaniemy w oczy, w naszych oczach, aby przenikać ludzi i rzeczy. Tak się stało w wypadku pasterza i tak się stało w wypadku Maryi i tak się dzieje w wypadku wszystkich ludzi, którzy uwierzą Bogu i tak patrzą na siebie i na innych ludzi. To prawdziwe poznanie realizuje się zatem w świetle Ewangelii, czyli dobrej wiadomości od Boga, głoszonej przez Jego posłańców. Czy to tych niebiańskich, którzy zjawili się w nocy na polu u pasterzy, czy to tych ziemskich, pasterzy, prostych ludzi, którzy zjawili się w Betlejem. A Maryja jest w tym wszystkim dla nas wzorem i patronką słuchania pokornego, to znaczy otwartego na Ewangelię Boga, niezależnie od tego, przez kogo to przychodzi. Maryja jest wzorem i patronką słuchania nieuwarunkowanego wcześniej przez nas, przez nasze sposoby myślenia, uwolnionego od schematu, otwartego na szerokość, wielkość i blask chwały Boga w nas i przez nas. Chwała Boga i zbawienie człowieka są ze sobą nierozerwalnie związane. Chwałą Boga jest ratowanie ludzi. Chwałą Boga jest Jego wierność danym obietnicom przed wiekami Izraelowi o potomstwie Dawida, że będzie panować na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. I to nieskończone panowanie jest czasem nieskończonego ratowania ludzi. Tak Boga w stosunku do człowieka, nawet grzesznego, przychodzi w chwale tego dziecka w Betlejem, w chwale jego działania, głoszenia i czynów zbawczych, uzdrawiających później i w chwale jego cierpienia i umierania za innych i w chwale jego zmartwychwstania dla innych. Dlatego Bóg przychodzi w swojej chwale w każdym czynie, który oznacza zbawienie człowieka. Każdy czyn, który oznacza ratowanie życia drugiego człowieka, ożywianie, każdym takim doświadczeniu człowieczego szczęścia, objawia się Bóg w swojej chwale, bo Jego chwałą jest żywy, żyjący człowiek. Gdy obumiera, gdy wycieka z niego życie, gdy wstaje na nogi, to jest chwałą Boga. I to jest prawdziwą pobożnością, jeśli to robimy. Boży plan zbawienia, jak wynika z dzisiejszej Ewangelii, spełnia się nawet wtedy, gdy wydarzenia powszechnej historii wskazują na koniec obecności Boga w historii świata. Koniec obecności Jego ludzi, którzy są Jego posłańcami. Po katastrofie 587 roku przed narodzeniem Chrystusa, po katastrofie wygnania babilońskiego, zburzenia świątyni w Jerozolimie, upadku państwa Judy, wydaje się, że dom Dawida bo wówczas skończyła się dynastia Dawidowa w Izraelu, już nigdy więcej się nie odrodzi. Ale właśnie polityczny koniec dynastii Dawidowej wówczas stał się początkiem nowego czasu zbawienia. Koniec dynastii Dawidowej zaznacza się w tej Ewangelii również przez to, że potomek Dawida poddać się musi rozkazowi politycznego centrum z Rzymu, okupacyjnej pogańskiej władzy, dla oddawania podatków obcemu, obcej władzy. To znak zależności, niesamodzielności potomstwa Dawidowego. A jednak wtedy właśnie, kiedy Józef, potomek Dawida, udaje się na rozkaz pogańskiej władzy, politycznej władzy Rzymu, do Betlejem zaczyna się nowe zbawienie, nowa wielkość dynastii Dawidowej. Tak pokazuje się, że Boży plan zbawienia spełnia się nawet wtedy, gdy wydarzenia powszechnej historii politycznej wskazują na koniec Bożej historii zbawienia tej ziemi. Podczas gdy cała ludzkość jest wprawiona wówczas w ruch z rozkazu płynącego z politycznego pogańskiego centrum władzy Imperium Rzymskiego, to Bóg stwarza w tym kontekście na obrzeżach światowego imperium swoje eschatologiczne, duchowe królestwo, duchowe centrum całej ludzkości, na bazie domu Dawida, na bazie Jezusa z Nazaretu, człowieka, na bazie człowieka, a nie na bazie instytucji, konstrukcji widzialnych, na bazie widzialnego człowieka, w którym objawia się chwała Boga, a objawia się przez to, że ten człowiek, Jezus z Nazaretu, zbawia ludzi, przy nim ożywają, gdy wycieka z nich życie. Przy nich zaczynają doświadczać spełniania się ich życia, kiedy już wyciekła z nich wola życia. I tak w tym człowieku doświadczają Zbawcy, Mesjasza namaszczonego i Pana, prawdziwego Pana całej historii świata. Zbawcą i Panem jest wówczas nie ten, który tak o sobie każe głosić, cesarz August, wspaniały cesarz rzymskiego imperium, ale prawdziwym Zbawcą i Panem okaże się Jezus jako Mesjasz i Pan. Już od początku, od dziecka w Betlejem, aż po tego, kto odda swoje życie po bliskiej Jerozolimie na wzgórzu Golgoty i powstanie znowu nie tylko jako nadzieja wszystkich marginalizowanych, upadających, rozdzieranych cierpieniem, zwątpieniem, wszystkich, którzy już nie chcą żyć, nadzieja i moc na życie, gdy tylko uwierzą w Zbawcę, którym jest Mesjasz Pan, Jezus z Nazaretu i Jezus z Betlejem.